Chodzi o to, żebyśmy pokładali naszą nadzieję w osobie Chrystusa, a nie w instytucjach, które noszą Jego imię. Myślę, że to, co nas może obronić przed takim podejściem do chrześcijaństwa, między innymi jest święta liturgia i sprawowanie liturgii w duchu naszego wspólnego kapłaństwa. I myślę, że dobrze byłoby zobaczyć, że liturgia jest przede wszystkim dziełem miłości. Miłości Chrystusa i miłości bliźniego. I jako taka powinna być postrzegana. Nie odpowiadam dla was mszy, tylko razem z wami. Ponieważ celebrujemy wspólne kapłaństwo Chrystusa, każdy z nas w taki sposób, w jaki został przez Chrystusa powołany. Czyli część z nas w kapłaństwie służebnym, a część z nas w królewskim powszechnym. Ale to jest udział w tym samym jedynym kapłaństwie Chrystusa. W związku z tym razem odprawiamy mszę świętą, każdy na swoim miejscu. Żeby uwypuklić to, co naprawdę w mszy istotne. Misterium Kościoła, które się realizuje wtedy, kiedy zmartwychwstały, składa siebie w ofierze. A my, wspominając Jego jedyną ofiarę, łączymy się z nią i stajemy się jej współcześni. Zacytuję nasz projekt wspólnotowy, którym chciał odrobinę skomentować. Zwracamy szczególną uwagę na kapłański charakter całego zgromadzenia eucharystycznego. I wyrażamy to szczególnie poprzez komunię pod dwiema postaciami. Dla wszystkich uczestników. Procesję z darami. Możliwość wypowiedzenia intencji w modlitwie wiernych oraz, na ostatnim miejscu, posługę lektora, psałterzysty i ministranta. Możliwość wypowiedzenia intencji w modlitwie wiernych. U nas jest tak, że celebrant podaje jedną albo dwie intencje na początku, potem już ludzie mogą dopowiadać swoje. Czasami to jest bardzo różnie. Ja, mówiąc te same rzeczy naszym przyjaciołom w Łodzi na Zielonej, zwracam uwagę na to, jak wypowiadać te intencje, bo czasami się zdarza, że ludzie ze sobą walczą na intencje. Komuś się nie spodziewa intencja, to daje kontrintencję. Właśnie jeden się modli za Kaczyńskiego, to drugi się musi pomodlić za Tuska, albo odwrotnie. No to jest pewne niebezpieczeństwo, ale myśmy zaryzykowali tak z tymi intencjami. Chociaż walka na intencje się czasami zdarza, to po prostu ją punktuje i pokazujemy, że tak nie należy. I żeby też nie pouczać Pana Boga, co ma robić, bo to jest najgorsze w intencjach mszalnych, że módlmy się za tych, aby. I tutaj mówimy tak naprawdę nie modlitwę wstawienniczą, tylko nasze własne życzenia. Natomiast chciałbym się razem z Państwem na chwilę zastanowić, dlaczego w ogóle my modlimy się do Boga o cokolwiek. I dlaczego jest to realizacja kapłaństwa wspólnego wszystkich ochrzczonych. Bo jest to realizacja kapłaństwa wspólnego par excellence. Jesteśmy powołani do modlitwy wstawienniczej za świat. To co? To Pan Bóg by bez naszej modlitwy sobie nie poradził. Lubi dawać się prosić. Katuję wszystkich moich słuchaczy przy tej okazji opowieścią z mojego dzieciństwa, więc Państwa też nie oszczędzę. Jak to mojemu tacie, mając lat 7 czy 8, będąc młodym mężczyzną, pomagałem budować domek na działce. To wyglądało w ten sposób, że tato, że tak powiem, przybijał papę na dachu gwoździami, ja mu te gwoździe podawałem. Wielka pomoc, prawda? Czy mojemu tacie była potrzebna moja pomoc? Oczywiście, że nie. Prawdopodobnie by sobie nawet bez niej poradził lepiej. Ale mi była potrzebna to, że ja mu pomagam. Bo ja przez to uczyłem się, co znaczy być mężczyzną. Tato mi w ten sposób mówił, jesteś ważny, masz swoją godność. I dokładnie tak samo postępuje Bóg z nami, kiedy nas obdarza godnością uczestnictwa w swoim kapłaństwie, w Chrystusowym kapłaństwie. Nie modlimy się dlatego, że Pan Bóg lubi się dawać prosić, albo jesteśmy Mu konieczni i niezbędni, tylko dlatego, że modląc się, zaczynamy uczestniczyć w Jego misji. Stajemy się pomazańcami w pomazańcu, Chrystusami w Chrystusie. I w ten sposób uczestniczymy w Jego misji. Ponieważ Bóg nie chce nadawać tylko tego, co ma, ale także dzieli się z nami tym, co robi, co działa. Czyni nas uczestnikami swojego działania. Chrystus świadomie czyni nas uczestnikami swojej misji, aby dać nam poznać, jak wielką mamy godność. I modlitwa wiernych jest wyrazem właśnie tego. A nie tego, że jesteśmy koniecznie potrzebni, że Pan Bóg lubi dawać się prosić, ani też nie ma nam podbić bębenka, jacy to jesteśmy mądrzy, bo Go pouczamy, co ma zrobić, tylko po prostu zwyczajnie ma nam dać uczestnictwo w trosce Boga o ten świat. Następna rzecz w naszym projekcie wspólnotowym, o której tylko wspomnę, brzmi tak. Troszczymy się o pogłębienie naszego rozumienia tajemnic liturgii, a w naszym kaznodziejstwie nie stronimy od mistagogii, czyli od wprowadzania w tajemnice Kościoła. My dosyć świadomie staramy się mówić o liturgii w czasie kazań i wprowadzać te tajemnice. I tutaj Państwu chciałem powiedzieć o trzech ludziach, króciutko, wspomnieć trzy nazwiska, bardzo różne. Pierwszym nazwiskiem jest Mikołaj Kabazilas albo Nil Kabazilas. XIV-wieczny bizantyjski teolog. Dla Bizancjum jest tym samym, czym Tomasz z Akwinu dla łacińskiego chrześcijaństwa. Podobny autorytet ma. Drugą osobą jest Jean Nani, antropolog kultury, uczeń Mircea Eliade. I trzecią osobą jest Mikołaj Gogol, ten od rewizora. I tych trzech ludzi łączy jedna rzecz. Wszyscy trzej napisali wybitne komentarze do liturgii. I łączy ich jeszcze jedna rzecz. Wszyscy trzej byli świeckimi. I ja czytałem bardzo wiele komentarzy do świętej liturgii, ale te trzy uważam za najlepsze. Komentarz Gogola do świętej liturgii, oczywiście Gogol był prawosławny, więc jest to komentarz do liturgii Jana Chryzostoma, jest wstrząsająco mądry. Jean Nani napisał genialną rozprawę o mszy świętej, która jest połączeniem jego całej erudycji, ogromnej erudycji, którą ma jako antropolog, z głęboką, mądrą wiarą. Na Kabazilas to jest absolutny klasyk dla całego chrześcijańskiego wschodu. Lepszych komentarzy eucharystycznych nie czytałem u nikogo. Żaden z księży nie napisał tak dobrych. Mistagogia nie jest tylko domeną księży. Ja bym Państwa zachęcał do tego, żeby Państwo nawet dla siebie pisali komentarze do mszy. To może być naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Niekoniecznie do publikacji, ale jest taka tradycja w chrześcijaństwie i może warto by ją kultywować. Ja pewne rzeczy piszę tylko do szuflady, tylko dla siebie. Też ich nie publikuję. Bo warto jest pisać dla siebie. Tego typu rzeczy warto pisać.